Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym wykładzie z cyklu Dominikańskiej Szkoły Wiary. Dzisiaj szczególnie wyjątkowo i serdecznie chcę przywitać naszego gościa, księdza biskupa Marcina Hinca z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który wygłosi nam wykład i zaprosi nas do rozmowy na temat 500-lecia dziedzictwa reformacji. Tak sobie pomyślałem, że tutaj wciąż jeszcze stoi może niezbyt fortunny baner, ale nie chodzi o wicytowanie się, kto dłużej, ile znalezienie okazji do wspólnego świętowania, bo tak papież Franciszek rozpoczął rok, to myślę, że ksiądz biskup z pewnością o tym wspomni, 500-lecia reformacji 31 października w Lund. Myśmy mieli okazję wtedy modlić się w kościele ewangelickim w Sopocie, więc bardzo serdecznie księdza biskupa witam i proszę powiedzieć do nas słowo.
Przewielebny Ojcze, drodzy Państwo, taka ewangelicka formuła jest. Jak to się starzy, to jest przewielebny, jak jest młodszy, to tylko wielebny.
A ja byłem jaki?
Przewielebny. 500 lat reformacji w podtytule dodałem reformacyjne dziedzictwo wobec wyzwań świata. Szanowni Państwo, okrągły jubileusz reformacji, tym razem już 500, po raz pierwszy jest rzeczywiście obchodzony w kontekście ekumenicznym. W kolejnych setnych jubileuszach, setnym, dwusetnym, trzysetnym, czterysetnym, to świętowanie było powodem do kontrowersji i do budowania ewangelickiej tożsamości swoistego odgraniczenia. W 2017 roku ewangelicy na całym świecie chcą świętować swój jubileusz ekumenicznie, otwarcie, nie zamykając się, ale otwierając i ogłaszając, że jubileusz 500-lecia reformacji ma być przede wszystkim świętem Chrystusa. Taka formuła Christus Fest, Festem Chrystusa, Święto Chrystusa została wypracowana w ciągu ostatnich 10 lat. I wydarzenie to, które chcemy celebrować, przeżywać w różnych środowiskach, także poza ewangelickich, poza kościelnych, ma być także momentem formułowania hipotez dotyczących znaczenia reformacji dla tamtego świata XVI wieku, a także chcemy się pytać w różnym możliwym kontekście o relewantność, znaczenie reformacyjnego dziedzictwa dla współczesnego świata. Ojciec rozpoczął, przewielebny ojciec, od wydarzenia sprzed kilku miesięcy w Lund, 31 października, w szwedzkiej katedrze, w której powołano do życia w 1947 roku Światową Federację Luterańską, spotkali się przedstawiciele dwóch kościołów. Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej biskup Junan i biskup Franciszek, zwierzchnik Kościoła Rzymskokatolickiego. To wydarzenie na świecie wzbudziło rzeczywiście wielkie zainteresowanie. Mogę tylko powiedzieć, że w Polsce wydaje mi się nie aż tak duże, jak powinno ono rzeczywiście mieć miejsce. Dlatego chciałbym dzisiaj Państwa zaprosić do całorocznego przeżywania jubileuszu reformacji. Ponieważ zwyczajowo w trakcie trwania wykładu niektórzy wychodzą, to chciałbym od razu zareklamować, przy wyjściu są ulotki, które ukazują cały rok jubileuszu reformacji w naszym gdańskim, pomorskim środowisku na te wszystkie otwarte imprezy. O, tak wygląda ta ulotka, ojciec pokazuje.
Będzie można sobie wziąć tutaj leżą.
Będzie można sobie wziąć, także zachęcam i w imieniu diecezji, którą mam zaszczyt prowadzić, i parafii trójmiejskiej, chciałbym wszystkich Państwa jak najbardziej zaprosić do wspólnego reflektowania, świętowania roku reformacji jako festynu święta Chrystusa. Mówiąc o tym kontekście ekumenicznym, chciałem przywołać taką propozycję, taką myśl autorstwa wybitnej niemieckiej teolog Elisabeth Reiser, która mówi, że dwudziestowieczny ewangelicyzm jest w gruncie rzeczy ekumeniczny i tak naprawdę powinien być impulsem do ruchu soborowego, pansoborowego, który powinien prowadzić do zjednoczenia całego chrześcijaństwa. Ale nie wszyscy tak patrzą na 500-lecie reformacji. Mamy też myślicieli, którzy mówią, że protestantyzm, ewangelicyzm spełnił swoją dziejową rolę, będąc forpocztą oświecenia, forpocztą sekularyzacji i de facto powinien się rozpłynąć w świecie, który jest już postchrześcijański. Inni mówią, że właśnie chrześcijaństwo ewangelickie ma do spełnienia ogromną rolę, szczególnie w Ameryce Południowej, gdzie ogromne masy ludzi w chrześcijaństwie ewangelickim, charyzmatycznym odnajdują kontakt z Jezusem. Najwięcej ewangelizmu rozwija się na kontynencie afrykańskim, gdzie właśnie poprzez działalność misjonarzy ewangelickich ludzie odnajdują Chrystusa. Mamy więc XXI wiek, rok 2017 i różne próby określenia miejsca ewangelicyzmu w świecie. Różne diagnozy, proroctwa, które dotykają zagadnienia stosunku dziedzictwa reformacji do świata. W mojej analizie dzisiaj z Państwem chciałbym Was zaprosić do spojrzenia na reformacyjne dziedzictwo w trzech momentach. Najpierw chciałbym pokazać świat mieszkańców Wittenbergi, świat późnego średniowiecza, czyli około tego Anno Domini 1517. Świat, kiedy nie tylko ziemia była w środku, ale wiele poglądów dla nas nieakceptowalnych, bo również już nieakceptowalnych 300 lat później, w wielkim roku jubileuszu reformacji w 1817. Chciałbym Państwu dzisiaj ukazać w ramach tych dominikańskich rozmów o wierze szkic dotyczący ewangelickiego rozumienia wiary i duchowości. Może najpierw dla wszystkich rzeczy nie do końca jasne, dla części z Państwa pewnie oczywiste definicje. Protestantyzm stanowi trzecią rodzinę wyznaniową chrześcijaństwa od katolicyzmu i prawosławia. Jest to nurt chrystianizmu, który powstał w wyniku reformacji, czy jak inni chcą mówić reformy, XVI-wiecznego kościoła zachodniego. W ramach protestantyzmu występuje duża różnorodność form nie tylko duchowości, ale również samych form kościelnych. W Polsce mamy obok słowa protestantyzm termin zawężający, jakim jest ewangelicyzm. Jest to określenie rzeczownikowe głównego nurtu konfesyjnego protestantyzmu. I ewangelicyzm w tradycyjnym rozumieniu ogranicza się do dwóch wyznań. Luteranizmu, czyli ewangelicyzmu augsburskiego i kalwinizmu, czyli ewangelicyzmu reformowanego. Na gruncie polskim oraz niemieckim również mówi się o ewangelicyzmie metodystycznym, czyli kościele ewangelicko-metodystycznym. Pojęcie ewangelicyzm w ogóle nie występuje jako rzeczownik, co ciekawe, w języku angielskim. Tam mamy tylko słowa protestantyzm i kościoły ewangelickie przymiotnikowo. Obok pojęcia ewangelicki występuje pojęcie jeszcze ewangeliczne chrześcijaństwo albo duchowość ewangelikalna, ewangeliczna, wiary ewangelicznej, która odnosi się do charyzmatycznych kościołów wyrosłych w XIX wieku, zwanych głównie tradycją pentekostalną albo zielonoświątkową. Na gruncie anglikańskim jest to przede wszystkim tradycja zwana baptystyczną albo ewangeliczną ewangelika. Jubileusz 500-lecia reformacji, który jest przedmiotem naszej refleksji, jest przede wszystkim przeżywany przez ewangelików luterańskich i reformowanych. W wielu krajach Europy luteranie i reformowani stanowią jeden kościół. Tak jest na przykład we Francji, gdzie jest Zjednoczony Kościół Ewangelicki, czy w Holandii i w niektórych landach Niemiec mamy do czynienia z kościołem ewangelicko-unijnym od Unii Luteran i Reformowanych właśnie. Z ewangelicyzmem wiąże się odpowiednia struktura kościelna. Kościół ewangelicki ma charakter krajowy, czyli każdy kościół działający na terenie kraju jest samodzielny, czy jakby prawosławni powiedzieli, autokefaliczny. Kościoły te łączą się w organizacje światowe. Takie dwie największe to jest Świata Federacja Luterańska, jednocząca wszystkich albo większość luteran, i Alians Kościołów Ewangelicko-Reformowanych, który jest organizacją kościołów tradycji kalwińskiej. W ramach tych kościołów w poszczególnych krajach mamy do czynienia również z różną strukturą tych kościołów. W tradycji ewangelickiej północy, czyli szwedzkiej albo nordyckiej, również norweskiej, fińskiej, szczególną rolę ma urząd biskupa. Ale są kościoły luterańskie, w którym urzędu biskupa nie ma, a na czele kościoła stoi prezes lub prezydent. W kościele ewangelicko-reformowanym w większości wypadków nie spotykamy się z urzędem biskupa, tylko prezesa synodu kościoła, który jest najwyższym zwierzchnikiem całego kościoła. W tradycji metodystycznej w wielu krajach spotykamy się z pojęciem superintendenta. To jest pojęcie gruntu niemieckiego, które w metodyzmie również polskim zajęło szczególną rolę. W polskiej tradycji luterańskiej mamy do czynienia z tytułem dawnym, senior XVI-wiecznym odpowiednikiem biskupa. W XIX wieku powrócono do nomenklatury kościelnej w biskupie i na czele kościoła czy diecezji luterańskiej stoi biskup. Dla ewangelików struktura kościelna nie ma aż tak wielkiego znaczenia jak dla tradycji katolickiej. Ważny jest przekaz wiary, o którym chciałbym się Państwu powiedzieć. Chciałbym teraz przejść do tego późnośredniowiecznego obrazu świata, świata, w którym przyszło żyć Lutrowi, Kalwinowi, symbolicznie mówiąc, ziemia w środku. Pewnie część z Państwa to wie, ci, którzy nie wiedzą, to będę się cieszył, że to się dowiedzą. To luteranin wydał dzieło Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Luterański teolog Andreas Osiander napisał anonimową przedmowę do dzieła, które zmieniło patrzenie na świat. Było ono wydane w luterańskiej wówczas Norymberdze w 1543 roku, gdzie Osiander wydał dzieło fromborskiego kanonika Mikołaja Kopernika. Mimo że to dzieło ukazało się wtedy, Luter i większość ludzi tamtych czasów do końca życia była przekonana, że ziemia jest płaska, a wszystkie ciała niebieskie krążą wokół ziemi. Osiander, mając świadomość wielkiego ryzyka wydania tego dzieła, które było szokujące, napisał w słynnej przedmowie, że heliocentryzm to tylko hipoteza, dzięki której można matematycznie łatwo opisać ruch planet, ale de facto jest ona równoprawna z poglądem, że to Ziemia jest w środku. Ale rzeczywiście De revolutionibus orbium celestium Kopernika miało rewolucyjny wpływ na postrzegania świata. Minęło jeszcze przynajmniej 200 lat, dopóki ten pogląd się upowszechnił. W XVI wieku Luter i jego zwolennicy byli przekonani, że Ziemia jest płaska i wszystko się wokół niej kręci. Człowiek jest w centrum świata. Skoro sam Bóg umieścił słońce na orbicie Ziemi oraz gwiazdy, to Bóg może powstrzymać ten ruch. Świadectwa zmysłów, jak wierzono, oraz Pisma Świętego, szczególnie z Księgi Jozuego, nie mogą mylić. To było przekonanie w pełni uprawnione w epoce przedkrytycznej, przedkantowskiej. Człowiek jest w centrum świata, bo Bóg go tam postawił i człowiek jest całkowicie zależny od Boga. To jest wspólny pogląd nie tylko ewangelików, katolików, prawosławnych, ale ogólnie ludzi średniowiecza. Człowiek jest całkowicie zależny od Boga, ale w ewangelickim postrzeganiu świata już Bóg nie jest tak daleki, potężny, nie jest władcą, despotą, Bogiem ukrytym Deus absconditus, lecz Bóg ukazany przez reformację to Pan łaski, który wciąż strąca do piekieł, wystawiający na próbę i formujący roszczenia, ale w Jezusie Chrystusie oferujący łaskę, Bóg to dawca prawa moralnego, dekalogu, który mówi człowiekowi, jak ten człowiek całkowicie zależny od Boga ma postępować. Reformacyjna formuła antropologiczna stawiająca w słowach simul justus et peccator. Człowiek, peccator, homo peccator to grzesznik, który staje wobec Boga jako całkowicie niezdolny do przemiany i tylko i wyłącznie dzięki łasce Boga zostaje usprawiedliwiony. Człowiek późnego średniowiecza reformacji to wciąż nie homo sapiens, ale przede wszystkim homo peccator. Człowiek grzeszny, od Boga całkowicie zależny, którego tylko Jezus Chrystus jest w stanie usprawiedliwić. To dla nas bardzo odległe pojęcie. Codzienny świat, doczesność, która dla Lutra jawiła się jako miejsce spotkania Boga, ale możliwość także spotkania na swojej drodze diabła, demonów, a w zależności od regionu, w którym ktoś żył. Można było spotkać jeszcze trolle, monstra, smoki, na przykład smoka wawelskiego. Można było spotkać duchy wodne, a w naszym rejonie można było spotkać syreny, typowe zjawy Mare Baltikum. Ludzie w tamtych czasów głęboko w to wierzyli, że w tym korowodzie postaci spotykamy jeszcze czarownice, wiedźmy, sługi Lucyfera, których z wielką chęcią po wnikliwych badaniach bracia dominikanie jakże często wybawiali z wielu problemów doczesnych. Ale procesy inkwizycyjne nie były tylko dziełem tradycji katolickiej. W tradycji ewangelicko-reformowanej, szczególnie w Ameryce, spotykamy się z tym zjawiskiem, że tak rozumiano świat. Bóg, człowiek, demony, syreny i gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi bestiami jest również grzeszny, zagubiony człowiek. Świat późnośredniowieczny koncentruje się na kwestiach wiary. Pytanie, które dla Lutra było fundamentalne i najważniejsze. Jak mogę znaleźć łaskawego Boga? Luter pochodził z bardzo głęboko religijnej chłopskiej rodziny, która w dość krótkim czasie stała się przedstawicielem klasy średniej, a więc mieli środki finansowe niezbędne na oddanie syna na naukę. Luter kończy wzorowo edukację szkolną, dostaje się na Wydział Sztuk Wyzwolonych do Erfurtu, gdzie według woli ojca ma studiować prawo. Ale staje się inaczej. W roku 1505 po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, czyli magistra sztuk wyzwolonych, wstępuje nagle do zakonu augustianów eremitów w Erfurcie. Tam chce odnaleźć spokój duszy. Egzystencjalne przeżycia, lęk przed śmiercią, lęk przed wiecznym potępieniem pchnęły Lutra do decyzji o porzeczeniu drogi urzędniczej i wstąpieniu do klasztoru. Obiera stan klasztorny, wybierając sobie zakon obserwatów, czyli o bardzo surowej regule. Była propozycja, by szedł do franciszkanów, miał przyjaciela Jana Brauna z Eisenach, ale Luter wybiera inny zakon. Ta sala nazywa się symbolicznie czarną salą, tak? A Luter wstąpił do czarnego klasztoru. Tak nazywano budynek eremitów właśnie w Erfurcie. Do dzisiaj mamy tylko fragmenty murów, które pozostały z tego dawnego średniowiecznego budynku. Było to jedno z sześciu zgromadzeń zakonnych działających w tym dużym uniwersyteckim mieście. Obok franciszkanów, benedyktynów, kartuzów byli również dominikanie. Także sprawdziłem, w Erfurcie był klasztor dominikański, ale najważniejsi byli augustianie, którzy byli powiązani z uniwersytetem. Augustianie nawiązujący swoją regułą do świętego Augustyna Aureliusza, słynęli właśnie z bardzo surowej ascezy i to pchnęło Lutra do wstąpienia do tego klasztoru. Luter przechodzi wszystkie etapy ówczesnej formacji duchowej, szczeble drogi zakonnej, postulat, nowicjat, składa śluby wieczyste i wstępuje do stanu kabłańskiego. Jego przełożeni uznali jego zdolności, wysłali go na studia studium generale zakonu i dalej otworzyli przed nim drogę uniwersytecką. Luter zostaje profesorem po oczywiście wszystkich egzaminach, doktoracie na nowo utworzonym Uniwersytecie w Wittenberdze. Tam staje się profesorem teologii biblijnej i przeżywa rozczarowanie zakonnym życiem. Pielgrzymka do Rzymu to wielkie rozczarowanie instytucją papiestwa i tego, co wokół dworu papieskiego się dzieje. Luter chce, by wszyscy żyli jak obserwaci, którzy są duchownymi, mają być w surowej ascezie i oddawać się tylko i wyłącznie sprawom wiary. Szuka łaskawego Boga, nie odnajduje go w średniowiecznych zakonnych procedurach. Dziecko średniowiecza, osoba konserwatywna, nagle staje się rewolucyjna, przełomowa. Odkrywa łaskawego Boga w twórczości apostoła Pawła, szczególnie gdy wykłada list do Rzymian. 31 października to data symboliczna. Luter ogłasza 95 tez przeciwko odpustom, oczywiście w języku łacińskim. Są to tezy adresowane do pielgrzymów duchownych, którzy przebywali na 1 listopada do Wittenbergi, do kościoła zamkowego, gdzie była wielka kolekcja relikwii. Wynalazek druku powoduje, że owe rewolucyjne tezy bardzo szybko są rozpowszechniane w Rzeszy Niemieckiej i kolejne lata powodują, że Luter staje wciągnięty w wir wielkiej kościelnej polityki. Lata 1518-19 to czas krystalizowania się lutrowej teologii. W tym procesie szczególne znaczenie miała dysputa heidelberska wiosną 1518 roku, gdy Luter wśród swoich braci augustianów i dominikanina Martina Bucera, później wielkiego reformatora najpierw Strasburga, później Wielkiej Brytanii, przedstawia swoje poglądy w postaci tez. Na tego typu średniowieczne debaty profesorowie teologii, filozofii przygotowali tezy, które później mieli bronić. To powoduje, że Luter coraz bardziej uświadamia sobie, jak wielka jest różnica między jego postrzeganiem spraw wiary, chrześcijaństwa, w tym, co odkrywa w Biblii, z tym, co nauczane jest w średniowieczu. W wygłoszonej wówczas dysputacji heidelberskiej przedstawia założenia teologii krzyża, teologii crucis, którą pojmuje jako przeciwieństwo teologii naturalnej, czyli teologii glorii. 40 tezach odwołujących się zwłaszcza do listu do Rzymian apostoła Pawła formułuje reformacyjną naukę o usprawiedliwieniu. W kolejnych wystąpieniach Luter podążał będzie drogą nakreśloną w owych heidelberskich tezach. Drogi Marcina Lutra i instytucjonalnego kościoła związanego z papiestwem rozchodzą się. W 1520 roku Luter publikuje pisma programowe do szlachty chrześcijańskiej narodu niemieckiego o poprawie stanu chrześcijańskiego, o niewoli babilońskiej i trzecie o wolności chrześcijanina. Do tego dodaje się jeszcze traktat moralny o dobrych uczynkach i to, ten dorobek tamtego roku 1520 kształtuje podstawy duchowości i pobożności ewangelickiej. W tych pismach Luter opisuje błędy Kościoła rzymskiego i formułuje zarys wczesnoreformacyjnej teologii i pobożności. Jedną z naczelnych podstaw pobożności duchowości ewangelickiej sformułowanych wówczas i obowiązujących do dzisiaj jest skryptocentrycyzm. Skryptura, pismo, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, czyli Biblia, jest źródłem wiary i pobożności chrześcijańskiej. To później zostało ujęte w tak zwanej formule sola scriptura, tylko pismo. Tylko Pismo może być źródłem prawdziwej pobożności, prawdziwej wiary. Zasada ta oznacza, że Biblia jest ekskluzywnym, jedynym źródłem Bożego objawienia. Wyklucza inne źródła wiary i duchowości chrześcijańskiej. Oznacza to również, że pisma ojców Kościoła, także soborów, kanonów soborowych nie stanowią pewnego źródła wiary, a są jedynie ważnym komentarzem do Pisma Świętego. Kolejne reformacyjne prawdy zostały skrystalizowane w pismach lat 1520-26 i tam odnajdujemy pryncypia teologii pobożności ewangelickiej. To przede wszystkim solus Christus, czyli chrystocentrycyzm, następnie zasada mówiąca o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, czyli sola gratia et fide, i zasada solo verbo, czyli tylko słowo. Bóg objawia się człowiekowi jedynie w słowie, a sakrament jest widzialną postacią słowa. Ta nauka w sposób prosty została zebrana w małym katechizmie z roku 1529, który stał się na kolejne niemal 500 lat, bo nie licząc od roku 1517, roku 1529, podręcznikiem nauki konfirmacyjnej, nauki wiary dla ewangelików. Mały katechizm składa się z 5 części. Jest omówieniem dekalogu, credo, Ojcze Nasz oraz 2 sakramentów ewangelickich, chrztu i sakramentu ołtarza. Zawarta jest tam antropologia, bardzo szczegółowa antropologia, czyli myśl o grzeszności człowieka. Dlatego część przeciwników Lutra mówi, że jego system był bardzo pesymistyczny. Luter postrzegał człowieka właśnie jako grzesznika, homo peccator. Człowiek uległ całkowitemu, nieodwracalnemu zepsuciu, gdy popadł w grzech. W wyniku upadku w grzech człowiek utracił obraz, czyli to, co w teologii nazywamy imago Dei, obraz Boży, ale utracił również podobieństwo Boże, czyli similitudo Dei. Popadł człowiek w całkowitą niewolę grzechu. Jak podkreślał to Luter w traktacie o niewolnej woli, człowiek utracił także wolną wolę, czyli decyzję, wolność podejmowania samodzielnej decyzji, czyli umiejętność czynienia dobra samego siebie. Luter twierdził, że poglądy głoszone przez ówczesnych humanistów, ludzi renesansu, jak chociażby Erasma z Rotterdamu, odciągają człowieka od Boga, bo głoszą, że w człowieku istnieje siła do dobrego działania albo współdziałania z Bogiem w synergii, a to zaprzecza jedności zbawienia dzieła Jezusa Chrystusa, czyli kłóci się z zasadą solus Christus. Według Lutra ludzka wola po upadku, czyli po wypędzeniu symbolicznie człowieka z raju, po grzechu pierworodnym, ta dusza pozostaje we władaniu szatana. Diabła jest zniewolona, skorumpowana, inaczej niewolna. W konsekwencji człowiek swoimi dobrymi uczynkami nie jest w stanie zapracować na swą sprawiedliwość i zbawienie. Człowiek czyni dobre uczynki w sferze publicznej, politycznej, ale nie dobre uczynki przed Bogiem. Bo powie to później, jedynym dobrym uczynkiem, jaki człowiek może uczynić przed Bogiem, jest wiara. Luter głosi, że tylko i wyłącznie dzięki Chrystusowi, przez Chrystusa, propter Christum, jak to mówią po łacinie, człowiek staje się przed Bogiem uznany za sprawiedliwego. Luter mówi więc nie o sprawiedliwości z nas, ale o darze sprawiedliwości zewnętrznej, darowanej, inaczej mówiąc, sprawiedliwości obcej, justitia aliena. Owa obca sprawiedliwość Chrystusowa jest przekazywana człowiekowi w postaci daru wiary. I tutaj jest również różnica w stosunku do myśli późnośredniowiecznej. Luter pojmuje wiarę przede wszystkim jako zaufanie. Fides es fiducia, jak to ujął po łacinie. Wiara jest przede wszystkim zaufaniem. Nie jest znajomością prawd, ale ufnością trzymaniem się Boga. Wiara nie jest zasługą, jedynie narzędziem, instrumentem, poprzez który człowiek przyswaja darowane mu w Chrystusie usprawiedliwienie. W roku 1530 na Sejmie w Augsburgu, stąd nasza nazwa w Polsce, Kościół Ewangelicko-Augsburski, ewangelicy ogłaszają wyznanie wiary przedłożone cesarzowi Karolowi V, zwane właśnie augsburskim wyznaniem wiary. Od miejsca, w którym zostało ogłoszone. Akcent ekumeniczny też chciałbym tutaj powiedzieć. W 1999 roku, czyli 20 prawie lat temu, właśnie w tym Augsburgu, gdzie ewangelicy w 1530 roku ogłosili swoje wyznanie, podpisano wspólną deklarację w sprawie nauki o sprawiedliwieniu pomiędzy Kościołem ewangelickim a rzymskokatolickim. Ale wróćmy do 1530 roku. Tam przedstawiono zasady wiary ewangelickiej w formie wyznania napisanego przez Filipa Melanchtona. W 28 artykułach ewangelicy starali się pokazać, że ich wiara jest zgodna z Biblią i z nauką starożytnego Kościoła, Kościoła pierwszych czterech wieków. Ewangelicka duchowość, powolność oparta jest na tych założeniach, a zostały one później ujęte w postaci tak zwanej Księgi Zgody, czyli zbioru ksiąg wyznaniowych, gdzie weszły katechizmy Lutra, owa konfesja augsburska, artykuły szmalkalskie, czy później formuła zgody. Stąd często luteranin bywa nazywany Kościołem ksiąg symbolicznych, czyli wyznaniowych, bo tam zostało to ujęte w postaci zwartego wykładu doktryny teologicznej. Ale dla współczesnego świata zapisy z XVI wieku nie mają aż tak wielkiego znaczenia, jak pewna duchowość, tożsamość ewangelicka oparta na reformacyjnych założeniach, zwanych owymi pryncypiami, czyli wspomnianych sola scriptura, solus Christus, sola gratia et fide, które znajdują swoją realizację w codzienności. Współczesny myśliciel ewangelicki Hans Knut, próbując zdefiniować ewangelicką pobożność, określił ją jako wiara realizująca się w codzienności świata. To taka syntetyczna próba ujęcia postawy ewangelików współczesności. Wiara realizuje się w codziennym świecie, w codzienności świata. Pobożność luterańska powinna mieć charakter chrystocentryczny, czyli być zorientowana na przeżywaniu wiary w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. Szczególne miejsce w chrystocentrycznej pobożności ewangelickiej odgrywa krzyż. Mamy tu symbol krzyża, który łączy wszystkich chrześcijan. W tradycji ewangelickiej, w angielskich kościołach znajdziecie Państwo naprawdę ogromne nagromadzenie symboliki krzyża. W polskim kościele, jak ktoś spojrzy, mamy znak krzyża w antypendiach, czyli w szatach liturgicznych, krzyż stojący na ołtarzu, krzyż nad ołtarzem i krzyż, który jest jeszcze w przestrzeni empory, gdzie znajdują się ołtarze. Także cztery krzyże w jednej linii występują, co pokazuje, że pobożność ewangelicka ma charakter staurocentryczny, od greckiego słowa stauros, czyli krzyż. Krzyż to miejsce, na którym rozgrywa się zbawienie człowieka. Miejsce przebłagalnej i pojednawczej śmierci za Chrystusa. Dlatego życie religijne ewangelika powinno być kształtowane pod wpływem przeżywania zbawczego dzieła Chrystusa. Duchowość reformacji i kolejnych epok coraz bardziej koncentruje się na codzienności i codziennym etosie. Nie ma na celu sakralizacji profanicznego świata, ale właśnie kształtowanie codzienności życia poprzez poważne odniesienie się do treści religijnego przekazu. Luther podkreślał, że Bóg powołuje nas do działania w świecie poprzez wykonywanie naszego powołania, czyli codziennej pracy. Stąd powołaniem chrześcijanina, jak napisał, jest praca, czyli zawód. W języku niemieckim mamy do czynienia ze swoistą grą słów. Beruf to jest zawód, praca, a berufung to powołanie. Dla tradycji ewangelickiej praca ma być prawdziwym powołaniem. Jak w średniowieczu głoszono, przede wszystkim benedyktyni, ora et labora, módl się i pracuj, w pewnych nurtach ewangelickich katolicyzmu XVII-wiecznego w pietyzmie powiedziano: ten, kto pracuje, prawdziwie się modli. A więc praca staje się w XVII wieku swoistym pojmowaniem ewangelickiej pobożności. Luther sam do końca nie był zwolennikiem tej tezy. Jego religijność była uformowana przez tradycję życia zakonnego, które zostało przez niego poddane twórczej modyfikacji. Dla Lutra było istotne zniesienie strukturalnego rozróżnienia pomiędzy duchowieństwem i świeckimi. Chciał wprowadzić formę pobożności zakonnej do codziennego życia, do życia rodziny chrześcijańskiej, i typowymi wyznacznikami tradycyjnej pobożności ewangelickiej były przez długie wieki wspólna rodzinna modlitwa poranna, tak jak zakonnicy rozpoczynają swoje życie od modlitwy, tak ewangelickie rodziny rozpoczynały od wspólnej modlitwy porannej, kończyły modlitwą wieczorną. Ważnym elementem codziennego życia była codzienna lektura Biblii za sprawą druku i tłumaczeń Biblii na języki zrozumiałe dla ówczesnego człowieka, czyli tłumaczenie nie na łacinę czy grek, ale na niemiecki, polski, szwedzki, angielski. Biblia trafiła rzeczywiście w krajach ewangelickich pod strzechy i stała się najważniejszą księgą czytaną rzeczywiście w wielu rodzinach wspólnie i codziennie. Luther wprowadził do swego domu, nie tylko jako domu pastorskiego, ale domu ewangelickiego, śpiew pieśni religijnych w gronie rodziny. Kolędowanie tak naprawdę, to pojawiło się w XIX wieku na szeroką skalę w Europie, było pokłosiem tego myślenia, by w domu śpiewać religijne pieśni. To też dziedzictwo reformacji. Ważnym elementem tej duchowości były modlitwy stołowe, czyli modlitwy przed jedzeniem, przed każdym posiłkiem. Modlitwa przed i modlitwa po posiłku. Dzisiaj właściwie już pozostały tylko te modlitwy przed rozpoczęciem wspólnego jedzenia. Co Luther wyrugował z pobożności ewangelickiej i późniejsze pokolenia? Nie występują w naszej tożsamości religijnej takie zjawiska jak marsze religijne oraz pielgrzymki. To doświadczenie podróży do Rzymu pokazało jemu, że nic to nie daje i człowiek odnajduje Boga w lokalnej wspólnocie, a nie w pielgrzymowaniu do miejsc kultu związanego oczywiście z relikwiami. Ograniczono rolę postów właściwie tylko do okresu pasyjnego. W okresie pasyjnym, czyli Wielkiego Postu, ewangelicy również poszczą. Szczególnym dniem postnym jest Wielki Piątek. A kulminacyjnym punktem życia religijnego jest udział w niedzielnym nabożeństwie. Ewangelicki Kościół ma trzy elementy istotne. Są to ołtarz, gdzie odbywa się liturgia, jest zwany sakrament ołtarza wieczerza, ambona, gdzie głoszone jest słowo, i chrzcielnica. Dodatkowym elementem ważnym są organy prowadzące śpiew kościelny. Wszystkie inne elementy zdobnicze zostały pozostawione tam, gdzie kościoły dawne średniowieczne stawały się kościołami ewangelickimi, a w kościołach nowobudowanych staną się ograniczać formy zdobienia. Szczególnie surowy charakter mają kościoły ewangelicko-reformowane, czyli kalwińskie, gdzie znajdujemy tam naprawdę w wielu wypadkach tylko i wyłącznie Biblię położoną na stole ołtarzowym. Nawet w wielu elementach dawnych kościołów kalwińskich nie znajdziecie Państwo znaku krzyża. Była myśl koncentracja na Słowie, na Piśmie Świętym. Wspólnym dziedzictwem jest koncentracja na codzienności i praktycznym wymiarze religijności. Ewangelicka pobożność jest związana z etosem pracy od XVII wieku, szczególnie jednak w tradycji kalwińskiej. Kalwinizm, który rozwinął się szczególnie w Szwajcarii, w Szkocji, w Holandii, akcentuje pojęcie predestynacji i praca, mój sukces w pracy ma być dowodem na to, że posiadam Bożą łaskę. wielkim skrócie podsumowując ten pierwszy fragment mojej wypowiedzi, świat XVI wieku i reformację, chcę odpowiedzieć, że reformacja była w samym centrum ówczesnego świata, ówczesnych sporów. Sporu o człowieka, który toczył się już między humanistami, a między średniowiecznym paradygmatem i gdzieś w centrum, pomiędzy dawnym paradygmatem średniowiecznym, a nowym renesansowym, który już rugował Boga ze świata, znalazła się reformacja. Z czterech wielkich prądów myślowych końca średniowiecza, rewolucja symbolizowana przez Kopernika, reformacja, renesans i utopia, każdy z nich poszedł w innym kierunku. Jeśli pozwolicie Państwo, to przejdziemy 300 lat później. Jubileusz reformacji roku 1817 to już świat oświeceniowy. Myśl okołooświeceniowa jest jakby przejściem w tradycji ewangelickiego rozumienia świata od doby reformacyjnej, poreformacyjnej do współczesności. Koryfeusze francuskiej rewolucji burżuazyjnej i niemieccy filozofowie idealizmu formułują całkiem nową wizję świata, jakże daleką od reformacyjnego teocentryzmu, Bóg w centrum, człowiek w centrum. W zakresie teorii poznania kantowskie badania transcendentalne dowodzą, że podmiot poznawczy jest warunkiem przedmiotu. To my, jako podmiot, kształtujemy przedmiot. Pojęcia umożliwiają nam doświadczenie, pisze ewangelicki myśliciel z Królewca. W obszarze etyki Kant mówi, że nowe warunki wolności określają wzięcie ciężaru odpowiedzialności. Kant tworzy system etyki autonomicznej, odrzucając, jak to wtedy mówiono, protezę Boga, despotycznego prawodawcy. Autonomia ma zastąpić dawno heteronomię. Kant ujął to w słynnym zdaniu z Krytyki praktycznego rozumu, że obok nieba gwiaździstego autonomiczne prawo moralne napełnia jego umysł coraz to nowym i wzmagającym się podziwem. Wolność podmiotu to spontaniczne samospowodowanie, z którego wynika dobro i zło. Człowiek powinien stać się autonomicznym prawodawcą moralnym. Wiara religijna zostaje w tamtym czasie zepchnięta do prowincji, mówiąc językiem Kanta, staje się jedynie potrzebą duszy. Autonomiczny człowiek akceptuje postulaty praktycznego rozumu, czyli istnienia Boga i nieśmiertelności duszy, ale to człowiek stanowi sam o tym, co dobre i złe. Ale to jednak nie Kant, a nade wszystko o generację od niego młodszy, niedoszły ksiądz rzymskokatolicki Pierre de Laplace sformułował zasady nowożytnej mechaniki nieba. Ciekawostką jest, że publikował je wtedy, gdy Kant wydawał swoją Krytykę praktycznego rozumu w roku 1787. Laplace wtedy wykazał matematycznie stabilność układu Ziemia-Księżyc, odkrywając przyczyny długookresowych zmian orbity Księżyca. W 1814 roku, a więc tuż przed jubileuszem reformacji, w czasie formowania restauracji w Europie, Laplace sformułował wprost paradygmat klasycznego determinizmu naukowego. Paradygmat charakterystyczny dla późniejszego myślenia scjentystycznego. Francuz ogłosił bowiem, że gdyby pewien intelekt był w stanie poznać stan wszystkich składników wszechświata, gdyby pewien intelekt dał wszystkie prawa, którym one podlegają i gdyby był węższym językiem takim potężnym komputerem, który byłby w stanie przeanalizować wszystkie te dane, to mógłby przewidzieć losy wszystkich elementów tego świata. Taki intelekt znałby całą przeszłość i całą przyszłość. Do kultury takiej powszechnej przyszła słynna wizja demona Laplace'a. Sam autor miał kiedyś ponoć powiedzieć Napoleonowi na pytanie o miejsce Boga w jego teorii. Powiedział, nie potrzebuję tej hipotezy, Bóg mi jest potrzebny po to, by utrzymać planety na ich kursach. Kantowskie badania transcendentalne dotyczące podmiotu i kosmogonia Laplace'a to swoisty wielki finał, grand finale oświeceniowej symfonii racjonalizmu. Jak do tego odniosła się tradycja ewangelicka? Ewangelicką odpowiedzią, czy najważniejszą próbą odpowiedzi na przemiany postrzegania świata pod koniec XVIII wieku był tak zwany neoprotestantyzm, program teologiczny Fryderyka Daniela Ernsta Schleiermachera. Młody teolog w programowym dziele Mowy o religii starał się odpowiedzieć na widoczne objawy religijne z obojętnienia wśród ludzi wykształconych, jak to napisał. Późniejszy wybitny kaznodzieja duchowy, ojciec Unii Luteran Reformowanych, mówi, że religia, wiara jest czymś całkowicie niezależnym wobec metafizyki i moralności. Schleiermacher, pisząc nawet swoje dzieło, świadomie unika pojęcia Bóg, nam jest to trudno sobie wyobrazić, ale naprawdę pod koniec XVIII wieku elity starają się tworzyć nowe pojęcia, rugując pojęcie Boga z języka filozofii. Schleiermacher pisze więc o uniwersum i mówi, że religia jest to uczucie całkowitej zależności od uniwersum i jest również całościowym oglądem wszechświata. Terminu wszechświat używa ten teolog w znaczeniu całości Boga, przenikającego całość bytu, a związek pobożnego podmiotu z uniwersum ma charakter uczucia ostatecznej, całkowitej niezależności. Schleiermacher więc nadaje pobożności ewangelickiej XIX wieku swoisty, subiektywny wyraz. Rok 1817 wspomniany przeze mnie jubileusz 300-lecia reformacji, to właśnie Unia Ewangelików Reformowanych z Ewangelikami Luterańskimi, dzieło duchowe właśnie Schleiermachera. Inną odpowiedzią w tym samym czasie na Unię Staropruską i reakcją na zmianę mentalności tamtego świata jest protestancki fundamentalizm. Jest on bardzo żywy i z tego wyrasta właśnie później nurt ewangelikalizmu, pentekostalizmu, tradycji zielonoświątkowej, trzymanie się dokładne litery Pisma Świętego i próba powrotu do XVI-wiecznych korzeni. Dziedzictwem tego są ruchy zwane neopietyzmem, ruchy przebudzeniowe i szeroko pojęty właśnie nurt ewangelikalny w protestantyzmie. Zmienia się więc struktura kościelna. Pokłosiem Unii Staropruskiej jest pojawienie się instytucji synodu, synodalności, odkrycie w XIX wieku demokratyzacji w życiu Kościoła i roli synodalności Kościoła w tradycji poreformacyjnej. Powoli władca świecki, który kiedyś rządził Kościołem, oddawał władzę nad instytucją kościelną w ręce świeckich synodałów. I mamy rok 2017. Współczesny świat, który za sprawą fizyki kwantowej, czyli kolejnego odkrycia naukowego, staje się coraz mniej homogeniczny. Heisenberg i Einstein tworzą teorię, która odrzuca dawny scjentyzm. Albert Einstein podobno sam nie był w stanie pogodzić się z występowaniem pewnego prawdopodobieństwa i przypadkowości w jego stricte ponoć deterministycznej teorii. Rodzi się nowe rozumienie prawdy. Rodzą się nowe nurty. Współczesnym pojęciem, które je opisuje, to jest postmodernizm, ponowoczesność. I ta myśl wpływa również na pojmowanie pobożności Kościoła. W czasach Einsteina spotykamy się z bardzo oryginalną propozycją bezreligijnego chrześcijaństwa, program bezreligijnej interpretacji chrześcijaństwa sformułowany przez księdza Dietricha Bonhoeffera, który mówi, że dawne formy postrzegania, rozumienia Boga nie mają takiego znaczenia, a w profanicznym, świeckim świecie chrześcijanin powinien przede wszystkim podążać za etycznym przesłaniem Jezusa. W ostatnich 30 latach, czyli w tych, których już nam przyszło żyć, w epoce ponowoczesnej, ewangelizm poszukuje coraz to nowych form duchowości. silne impulsy płyną do protestantyzmu, szeroko pojętego dialogu ekumenicznego i liturgicznych inicjatyw ekumenicznych. Na gruncie niemieckim szczególne znaczenie w odkrywaniu nowo głębi duchowości ma nurt związany z tak zwanymi dniami kościoła ewangelickim Kirchentagiem, który w XXI wieku przybrał postać ekumeniczną. Ruch ten nazywany jest także, bywa, renesansem pobożności. Szuka on pogłębienia duchowości ewangelickiej poprzez spotkanie z innymi tradycjami. Szczególnie na gruncie szwedzkim jest to odkrywanie duchowości prawosławnej, a także odwołanie się do duchowości religii Dalekiego Wschodu. Elementami tej nowej duchowości są formy eksperymentalne, jak afrykański taniec, bibliodrama, pantomima, akomodacja pewnych praktyk przyjętych z ruchu feministycznego. Wiele kościołów protestanckich na świecie, poza kontekstem europejskim także, odkrywa szczególną rolę liturgii i symbolu religijnego jako niezbędnych elementów budowania tożsamości i pobożności protestanckiej. Gdy Państwo traficie do szwedzkiego kościoła, nie zdziwcie się, gdy zobaczycie tam po prostu ikony. To taki wpływ właśnie ekumenizmu na tradycję ewangelicką. Ale też są nurty, które mówią, że w rzeczywistości ponowoczesnej trzeba żyć inaczej, bo świat się zmienił. Dzisiaj, jak wiemy, szczególną karierę robią dwa pojęcia. Płynność, a od zeszłego roku postprawda. Płynność to słowo klucz do interpretacji współczesnego świata zaproponowane przez chociażby Zygmunta Baumana. Ten humanista polskiego pochodzenia odrzuca paradygmat modernistyczny, do którego należy również chrześcijaństwo. Mówiąc, że dawne, wielkie paradygmaty się skończyły. Żyjemy półprawdami i w swoich prawdach. Ale jest też inna diagnoza współczesności. Francuski intelektualista, pisarz, polityk André Malraux formułował słynną, powtarzaną przez wielu Europejczyków tezę, która jak mantra była przywoływana w wielu debatach. Malraux powiedział, wiek XXI albo będzie wiekiem religii, albo nie będzie go wcale. Wielu przyjęło te słowa jako swoiste proroctwo. W momencie rodziło się jednak w czasie, gdy wielu socjologów i kulturoznawców było przekonanych, że dawna religia znajduje się w całkowitym odwrocie. Malraux zmarł w roku 76, a więc już 40 lat temu. Wtedy, w latach 70. wydawało się, że Europa będzie już całkowicie religijna. Dzisiaj jedni mówią o postępie sekularyzacji, inni mówią o odwrocie sekularyzacji. Zachodni świat, do którego my chyba należymy, a może jeszcze uściślając elity intelektualne zachodniego świata, coraz bardziej ulegają owemu procesowi defragmentaryzacji. Postmodernizm stawia pod wielkim znakiem zapytania dotychczasową koncepcję ludzkiego podmiotu. Nas jako kontinuum od narodzin aż do śmierci. Nasza tożsamość, jak głoszą, ma charakter płynny, zmienia się, nie jest nigdy raz na zawsze dana. Bardziej stajemy się, niż jesteśmy sobą. W miejsce dotychczasowych wielkich narracji etycznych, religijnych, takich jak katolicyzm, protestantyzm, prawosławie, ponowoczesność proponuje nam relatywizm, brak zaufania do tego, co wielkie, do wielkich konstrukcji etycznych, odrzucenie wielkich programów społecznych, chcących świat urządzać od podstaw. Ponowoczesność odrzuca wszystko, co ogranicza wolność. To wolność staje się wartością najwyższą, a moralność ponowoczesna, nieufna wobec wielkich konstrukcji, proponuje nam rozwiązania cząstkowe, skupia się na realizacji konkretnych problemów, analizując małe, jednostkowe zdarzenia i wyzwania. Coraz większą karierę pojęcie postprawdy, które jest próbą opisu rzeczywistości społecznej, której przyszło nam funkcjonować. Ma to oznaczać, że jesteśmy tak zasypani danymi, że nie jesteśmy w stanie w tym big data dojść do prawdy jako takiej. Co to ma wspólnego z obchodem jubileuszu reformacji Anno Domini 2017? Wydaje mi się, że wbrew pozorom bardzo dużo. Bo tego typu jubileusze są szansą dla nas chrześcijan różnych tradycji, różnych wyznań, spojrzenia na trwałość chrześcijańskiego dziedzictwa. Starożytnego, średniowiecznego, reformacyjnego, XIX-wiecznego i może dać nam impuls do odpowiedzi na pytanie, czy ten rzeczywiście poszatkowany, płynny, cząstkowy świat 2017 roku, świat jubileuszu 500-lecia reformacji rzeczywiście jest tak poszatkowany? A czy też przypadkiem coraz bardziej nie jest to świat roku 1395 ery muzułmańskiej? Reformacyjne tezy w XVI wieku bardzo szybko dotarły do Gdańska i na Pomorze. Gdańsk na przeszło 400 lat stał się miastem o zdecydowanej większości obywateli wyznania ewangelickiego. Co prawda ani chłop z Pomorza z roku 1530 nie za bardzo rozumiał, czym jest reformacja i renesans, ale dobrze wykształceni gdańszczanie tamtych czasów już tak brali udział w tworzeniu i renesansu, i reformacji. Podobnie było w XIX wieku, około roku 1817, gdy gdańszczanie byli naprawdę biegli w myśli i Kanta, i Schleiermachera, może trochę mniej słyszeli o Laplacie. Ale ówczesny chłop w dalszym ciągu nie wiedział, kto to Kant, Schleiermacher, Unia Ewangelicka. Ale jest dzisiaj inaczej. W przypadku współczesnego rolnika z Pomorza wystarczy kilka chwil dosłownie, by spytać się, co to jest alterglobalizm, postprawda, ponowoczesność, liquid reality. Świat się zmienił. Wiedza, która kiedyś była zawoalowana tylko do elit, stała się powszechna. Epoka informacyjna, w której żyjemy, daje nam zupełnie inny, niespotykany dotąd dostęp informacji. Informacji często cząstkowej, niedokładnej, zamazanej, ale jednak. I tu pytanie. Czy w słowniku współczesnego człowieka pojęcie reformacja, jubileusz 500-lecia reformacji odkrywa jakąś istotną rolę? Czy nauka z łaski przez wiarę jest równie zrozumiała, co pojęcie postprawdy? I tu wielka szansa, wielkie zadanie aktualnego ekumenicznie obchodzonego jubileuszu, by ukazać antropologiczne i hermeneutyczne dziedzictwo reformacji w języku przyswajalnym i zrozumiałym dla współczesnego człowieka. Dzisiaj, jeśli chcemy, by reformacja i świat były wciąż sobie bliskie, musimy nauczyć się tej nowej mowy, nawet jeśli wydaje się nam ona, że jest bełkotem, ćwierkaniem, nową mową. Warto jest odwołać się do Lutra, który był zwyk mawiać. Trzeba pytać prostego człowieka i patrzeć mu na gębę. Odpowiadać na pytania prostego człowieka, a nie dawać mu niezrozumiałe odpowiedzi. To jest wielkie dziedzictwo reformacji, które w moim odczuciu zawsze będzie aktualne. Bardzo Państwu dziękuję.
Nie,
ja tylko sobie...
Moderacja, czy...?
Ja tylko zapowiem, że skończyła się pierwsza część, a zaczęła się druga część. Bardzo zachęcam i zapraszam do zadawania pytań, do komentowania, do tego, żebyśmy wokół tego wykładu ze sobą porozmawiali. Bardzo proszę.
Proszę się zgłaszać, tak? Proszę bardzo.
Chciałem myśleć, że trochę dopłacę z tego pytania i przyjemność w zderzeniu z tą duchowościami z tym gozować, ale mnie to gnębi od prawie od początku wykładu, bo chodzi mi o tę autokefaliczność Kościoła i bo o ile wiem, pochodzę trochę z południa, istniał Kościół Ewangelicki w Czechosłowacji. Mhm. Ale już nie istnieje, bo nie ma Czechosłowacji, czyli rozumiem, że się podzielił.
Tak jest.
A w Niemczech się połączył.
Inaczej, to już tłumaczę. Autokefaliczność to jest pojęcie typowe dla tradycji prawosławnej. Autos, kefalia. Kefalia to jest głowa, czyli samogłowny kościół samodzielny. W tradycji prawosławnej wszyscy patriarchowie są sobie równi, czyli zwierzchnicy krajowych kościołów. I wśród nich jest primus inter pares, pierwszy wśród równych, którym jest patriarcha Konstantynopola. Ale w tradycji prawosławnej każdy kościół strukturalnie, instytucjonalnie jest niezależny od drugiego. Czyli patriarcha Konstantynopola nie może patriarsze, w przypadku w Polsce jest metropolita, metropolicie Polski, narzucić takie czy inne rozwiązania instytucjonalne. Są pewne kanony, które wszystko obowiązują, ale nie ma podległości kanonicznej biskupów jednego kraju wobec biskupów innego kraju. Czyli nie ma tego prymatu papieża, jak jest to w tradycji katolickiej. I tradycja ewangelicka poszła właśnie tym prawosławnym paradygmatem, paradygmatem kościoła wschodniego, gdzie wszystkie kościoły krajowe są niezależne. Czyli jest zwierzchnik kościoła w Polsce, w Szwecji, w Norwegii. Może być nazywany arcybiskupem, prymasem jak w Szwecji, biskupem jak w Polsce, albo naczelnym seniorem, jak to było właśnie w Czechosłowacji. Gdy państwo ulega podziałowi, wyodrębnił się kościół ewangelicki, tam się wyodrębił dwa kościoły ewangelickie w Czechosłowacji. Jest jeszcze kościół ewangelicki na Śląsku Cieszyńskim, zaozjańskim tak zwanym, a na Słowacji jest kościół luterański augsburskiego wyznania. Także to powstały niezależne struktury, które są związane z państwami. To samo na terenie Jugosławii, gdy kraje Jugosławii się dzieliły. W poszczególnych krajach dawnej Jugosławii, na Słowenii, sporo ewangelików, powstał bardzo silny kościół ewangelicki na Słowenii. Na Węgrzech jest kościół ewangelicki, luterański i kościół bardzo silny, reformowany, a w Rumunii są dwa kościoły ewangelicko-luterańskie. Jeden jest w Siedmiogrodzie, a drugi jest dla reszty Rumunii. Także nie ma obowiązku, żeby na terenie jednego kraju istniał jeden kościół ewangelicki i tak jest na terenie Niemiec, ponieważ Niemcy w obecnej postaci są konglomeratem dawnych księstw, landów, w dawnych państwach landowych, czy księstwach, czy wolnych miastach istniały niezależne kościoły ewangelickie. I w Niemczech istnieje tak zwany Ewangelische Kirche Deutschland, kościół angielski w Niemczech, to jest tak naprawdę swoistą federacją, unią 21 kościołów krajowych. I tam prezes EKD, celowo nie zwany arcybiskupem, tylko prezesem ewangelickiego kościoła Niemiec, jest to jeden z biskupów kościołów landowych wybierany na jedną kadencję pięcioletnią. Tak, taka jest struktura kościoła w Niemczech. Najbardziej podobny do kościoła katolickiego, jeśli chodzi o strukturę, jest kościół w Szwecji, gdzie są biskupi diecezjalni ordynariusze i jest prymas Szwecji, arcybiskup Uppsali.
Nie wejść parę zdań, bo tego zabrakło w tym wykładzie, o najbardziej istotnych różnicach teologicznych pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Luterańskim, czyli o miejscu luteranizmu w sporach o naturę Chrystusa, o koncepcję Trójcy Świętej, płód maryjny, miejsce Marii, sakramenty, rozumienie liturgii stołu, tak, i jakby sakramentalną, bo tego troszeczkę.
A czy ja celowo tego nie robiłem, nie chciałem, żeby robić to
właśnie.
Tak. Jeśli chodzi o od chrystologii zaczynając, to konfesja augsburska mówi, że kościoły ewangelickie kontynuują naukę starożytnego kościoła, czyli kanony soborów Chalcedonii 451, gdzie ta chrystologia została w pełnej postaci ukazana, są obowiązujące. I trzy symbole wiary starożytnego kościoła, czyli symbol apostolski, To jest no, tylko zachodni, wschód nie uznaje apostolikum, jak wiemy. Niceo Konstantinopolitanum, czyli ta wersja zachodnia, gdzie jest Filioque, jest obowiązująca, i wyznanie atanazjańskie, przepisywane Atanazemu, które ujmuje właśnie bardzo dokładnie dwie kwestie. Kwestie natur w Chrystusie i relacji między osobami Trójcy Świętej. Tak więc jeśli chodzi o chrystologię i trynitologię, jest to dokładnie nauka starożytnych soborów i tutaj zasadniczych teologicznych sporów między nami nie ma. Konsekwencja jednak przyjętej przez Lutra chrystologii odbija się w sakramentologii, w kwestii obecności Chrystusa w sakramencie. Jak wiemy, prawosławnie mówi, to jest misterium. Nie wiemy, jak Chrystus obecny jest w sakramencie. Jest i kropka. Tak mówią bracia prawosławni. I mówią najmądrzej ze wszystkich. Bo tradycja rzymskokatolicka poszła za Arystotelesem, pojęciem substancji, i Tomasz formuje naukę o transubstancjacji, którą Luther odrzuca, bo odrzuca całą myśl arystotelejską. Proponuje poprzez naukę o naturach w Chrystusie mówić, że Chrystus obecny w sakramencie, w słowie, poprzez słowo i cieleśnie, ale nie mówi, jak to się odbywa. Czyli nie ma przeistoczenia. W XVII wieku nazwano to konsubstancjacją, mówiąc, że współwystępowanie w takiej formule katechizmowej pod, z, w, pod winem, z winem, w winie obecny jest prawdziwie Chrystus. Czyli my spożywamy i wino, i krew Chrystusa. Chrystus jest substancjalnie obecny, ale Luther nie używa pojęcia substancji. W dzisiejszym świecie, jak wiemy, i po stronie katolickiej, i ewangelickiej trwają próby zrozumienia tego fenomenu. Transfinalizacja, transfiguralizacja to są próby, które proponuje jeden z rzymskokatolickich kościołów, Karl Rahner, wybitny jezuita, mówi, że tak naprawdę transubstancjacja jest pewną racjonalną próbą zrozumienia, ale to nie jest nauka. To nie jest na oficjalny dogmat kościelny. Taka jest oficjalne stanowisko jednego z najwybitniejszych katolickich myślicieli XX wieku. Więc dzisiaj my patrzymy na pewne formuły, które dla ludzi średniowiecza miały nieprawdopodobnie wielkie znaczenie, z zupełnie innej perspektywy, jako pewne racjonalne próby zrozumienia czegoś, co prawosławie mówi wprost, jest nie do pojęcia.
Ja się zgadzam. Nie, ja się zgadzam. To jest rzeczywiście pewien kłopot, czy i to tak, jak ksiądz powiedział, że to prawosławni powiedzieli, to po prostu jest tajemnica. Oni by jeszcze powiedzieli, jak sądzę, że to nie występuje w Piśmie Świętym, bo to był w ogóle problem z pierwszym dogmatem i z homo usio, że tego słowa nie ma w Piśmie Świętym, nie więc ma. Trudno je przyjąć. I oni by powiedzieli, że to jest tajemnica. Natomiast to, że my formułujemy naszą wiarę za pomocą pojęć jednej filozofii.
Na pojęć danej epoki właśnie.
Tak, starożytnej tak naprawdę.
Arystotelesa przyjętego przez Averroes, który poszedł później do Tomasza, tak naprawdę, tak, przez pewne... Tak.
Trzeba było to jakoże powiedzieć, a taki język filozoficzny był wtedy akurat, wydawał się być bardzo, bardzo adekwatny do opisywania.
Dokładnie, tak.
Ale to jest do końca tak nie jest.
Średniowiecze też, a propos tego sporu o sporze powszechniki między nominalizmem a realizmem, nie było też jednej doktryny. Tak naprawdę doktryna Kościoła rzymskokatolickiego została radykalnie sformułowana w Soborze Trydenckim jako doktryna antyewangelicka. Skoro ewangelicy tak, to my inaczej. Patrząc chronologicznie, ewangelicy pierw sformułowali te zapisy, to jest może uproszczenie pewne, ale tak naprawdę było. Ewangelicy tak, to my tak, trzymamy się Tomasza i wtedy ogłoszono Tomasza, ale Tomasz jako ofitomizm, jako oficjalna doktryna Kościoła rzymskiego została dopiero w XIX wieku ogłoszona.
Jako
neotomizm, tak, tak. Także to też takie półprawdy, a propos postprawd i półprawd, w których często funkcjonujemy, że wydaje nam, niektórym się wydaje, że konsubstancjacja jest nauką, która trwa od starożytności. To jest pojęcie, które się bawiło tak naprawdę w XII wieku.
Bo są następne pytania.
Może nie pytanie, tylko taką mam uwagę, a w zasadzie podziękowanie. Bardzo mi się wykład podobał. I pierwsza, i druga, a najbardziej trzecia część, to co ksiądz biskup na końcu powiedział. I tak słucham tutaj tej rozmowy i myślę, że to, co na końcu zostało powiedziane, że chyba wszystkie nasze kościoły powinny zastanowić się nad zmianą szeroko pojętego języka, mówienia, dostosowania do współczesnego świata. I to, o czym teraz ojciec rozmawiał i jak przedstawić, no nie wiem, czy Chrystusa, czy Eucharystię, czy cokolwiek, tak? Tamte sformułowania były na tamtejsze czasy, na kolejne setki, tak? A dzisiaj mamy taki czas, jaki mamy, o którym tutaj ksiądz biskup bardzo, bardzo ciekawie, bardzo fajnie powiedział. I myślę, że nasze wszystkie kościoły powinny nad tym się zastanowić. Nie wiem, czy powinniśmy mówić tymi postprawdami, czy nie, ale rzeczywiście jest to bardzo ważne pytanie, które tutaj ksiądz biskup postawił. I może nie trzymanie się tych schematów sprzed wielu, wielu wieków, tylko właśnie takie ewolucyjne podejście do tych naszych wszystkich tych trzech religii spowodowałyby, że kościoły, przynajmniej tutaj nasz katolicki, nie kurczyłby się i nie występowałyby elementy takiej autodestrukcji, o których tutaj prowincjał Kozacki w ostatniej w drodze napisał. Tak? No z kościołem katolickim jest tak. A jak z ewangelickim? Zwija się czy nie?
Czy zwija się?
Dużo jest ludzi czy nie?
Znaczy... Myśmy sprawiali jakąś prezentację taką krótką ogólnie, ale ja z tego zrezygnowałem, z takich liczb i faktów, bo to będzie mnóstwo właśnie...
Jako proces
nie zwijamy się, ponieważ ratuje nas Afryka tak naprawdę, patrząc z perspektywy globalnej i Południowa Ameryka. W Europie jest tak, że tam, gdzie Kościół jest mniejszości, się rozwija, a tam, gdzie jest Kościołem, był Kościołem krajowym, instytucjonalnym czy narodowym, jak w Szwecji czy w Danii, jest źle. Jest źle, naprawdę jest źle. Ludzie odchodzą od Kościoła, czy w Niemczech to się z tym spotykamy. Tam, gdzie Kościół pozostaje zamknięty na pytania i na nowe formy przeżywania religijności, mamy do czynienia z procesem naprawdę bardzo odwrotnym, ale nasza tutaj krymińska parafia ma w chwili odczewie, ma partnerstwo z parafią niemiecką Witten i tam otworzyły się te nowe formy duchowości. W tradycji ewangelicznej mamy jedno nabożeństwo niedzielne. Oni mają 7, soboty i niedzielę. Od nabożeństw afrykańskich, poprzez medytacyjne, rodzinne, taneczne i tak dalej, po prostu szukają form dotarcia do współczesnego człowieka. I to jest parafia 3000. W tradycyjnych niemieckich parafiach na nabożeństwie chyba kilkadziesiąt osób, takie parafii 3000. Mają kilkaset osób, z czego tylko 20 na tym nabożeństwie tradycyjnym. Dawne. Po prostu dla części ludzi 15-20-minutowe kazanie mówione dawnym językiem o niewspółczesnych problemach, problemach dogmatycznych staje się już nudne, przepraszam tak. Nieciekawe.
Zresztą się chciałam zapytać a propos drugiego pytania, w jaki sposób Kościół Ewangelicki Augsburski rozumie sakrament ołtarza?
Sakrament ołtarza, czyli komunia święta, Eucharystia, rozumiana jest jako realna obecność, powiem nie substancjalna, jako realna obecność Chrystusa w winie i chlebie. Jest zawsze udzielana pewna postaciami i powinno ją poprzedzać wyznanie grzechów w spowiedzi powszechnej. Czyli nie spowiedź indywidualnej, spowiedzi powszechnej. I dystrybucja darów komunii zawsze poza postaciami, gdzie wierny, każdy jeden, może konsubstancjalny, inny transubstancjalny, inny transfinalizacyjny, ale wierzy, że w sakramencie obecny jest Chrystus. To głosimy prawdziwą obecność Chrystusa w sakramencie ołtarza. Tu jest taka podpowiedź chrystologiczna, nauka, którą Luther przyjął, że ponieważ w Chrystusie nauka, natura ludzka i boska się doskonale zjednoczyła, mówi to, nie złączyły, zjednoczyły.
Bez mieszania, bez tak i tak dalej.
Asynkytos, atreptos i tak dalej. Jak Chrystus jest wszechobecny, tak samo jego wszechobecność przechodzi na dar komunii, jest obecny realnie w sakramencie.
Proszę księdza biskupa, jak wygląda w kościele protestanckim przysięga małżeńska?
Przysięga małżeńska nie jest sakramentem, ale to jako święta czynność, gdyż Luter przyjął starożytne, augustiańskie rozumienie sakramentu. Sakrament jest świętą czynnością ustanowioną przez Chrystusa, gdzie pod widzialnym znakiem przekazywana jest niewidzialna łaska. A więc małżeństwo było od początku, należy do porządku stworzenia, a nie do porządku zbawienia, mówi Luter. I tak jak w Starym Testamencie małżeństwo błogosławiono, ale nie miał ono charakteru zbawczego. Zbawczy charakter ma chrzest i komunia święta, powie Luter. Dlatego małżeństwo jest świętą czynnością i Luter tak symbolicznie powiedział, gdzie byłoby najlepsze miejsce, gdzie by udzielać sakramentu, małżeństwa. Schody kościoła, bo to jest miejsce spotkania sakrum z profanum, kościoła ze świeckim państwem. I dlatego, gdy ewangelicka para wchodzi do ślubu, ksiądz wychodzi według tradycji, bo myślę, to filmy amerykańskie wszędzie są i ludzie są inne te renomie, ale tradycja jest, że ksiądz wita narzeczonych przed kościołem i wprowadza ich do kościoła, przed ołtarzem udzielany jest ślub.
Katedrze w Uppsali posługę sprawuje biskup, prawda? To
tak.
Jest szef całego kościoła tradycyjnego.
Prymas Szwecji, tak, arcybiskup Uppsali.
Ja widziałem w katedrze w Uppsali takie ogłoszenie, że osoby pragnące zawrzeć związek homoseksualny mogą się zgłosić bezpośrednio do prymasa i prymas udzieli błogosławieństwa.
To jest różnica między poszczególnymi kościołami krajowymi. Kościół szwedzki jest kościołem bardzo liberalnym w tej kwestii i udziela błogosławieństwa związkom jednopłciowym. To jest prawda, tak. W Polsce i w Niemczech tego nie ma. W Ameryce też nie. Tutaj Szwecja, jeśli chodzi o te nazwijmy to obyczajowe kwestie, jest bardzo, bardzo liberalna w tym względzie.
Przepraszam, czyli to wtedy nie solo kultura. No bo jeżeli związek homoseksualny jest błogosławiony, to w odniesieniu zacznijmy od świętego Pawła, no przegonił.
Tak, tylko Szwedzi powiedzą, że to jest kwestia, odpowiedź szwedzka jest...
wartości politycznej.
Nie, nie chodzi o prawdę polityczną. Chodzi o odczytanie przesłania Pawłowego w kontekście epoki. Że Paweł nie potępia według tej tradycji homoseksualizmu, ale pederastię. I czyli pederastia w greckim rozumieniu jako wykorzystywanie przez starszych mężczyzn młodszych chłopców. I to jest kwestia interpretacji.
No tak, dość karkołomna. A w tekście greckim jak to?
W tekście greckim jest jest to trudne do interpretacji tak naprawdę, jeśli chodzi o pederastię.
Ale jakiś to termin używa? Kiedy Paweł w tekście greckim? Pamięta ksiądz? Bo ja nie pamiętam, ale się dlatego się pytam.
Nie pamiętam, powiem uczciwie.
No bo tak naprawdę ten termin pierwotny byłby dosyć istotny. A w sumie do tego, że zrównał tam homoseksualizm, o czym zapominają często katolicy z paroma innymi grzechami.
Tak. Tak, to jest taka
to
absolutnie
występna. Wyciągają wyłącznie ten fragment, ale termin jest istotny. A czy mógłby ci jeszcze rozwinąć kwestię komunii świętej, czy tego rozumienia miejsca Chrystusa w tym sakramencie w paru innych kościołach protestanckich, czyli tak. U Anglikanów, w kalwinizmie, prezbiterianizmie, bo tam są...
W XVI wieku wykazywały się trzy poglądy na oprócz tomistycznego. Pogląd Lutra o realnej obecności, bo nie substancjalnym, bo do tego pojęcia nie używał, to później nazywamy to konsubstancjacją, realna obecność Chrystusa w sakramencie. Pojęcie cwingliańskie, czyli tego najbardziej radykalnego nurtu, który był obecny w Zurychu, gdzie komunia jest symbolem, pamiątką tego, co ustanowił Chrystus. I ta tradycja tradycja trwa w kościele zielonoświątkowym. Zielonoświątkowcy nie używają pojęcia sakramentów, tylko święte czynności. To jest przede wszystkim wspólnota obecnych, którzy się łączą ze sobą i przypominają to, co uczynił Chrystus. I pojęcie kalwińskie duchowej obecności Chrystusa w komunii. Kalwin stworzył formułę tak zwaną extra calvinisticum, extra, czyli poza. Chrystus obecnie jest w niebie, a nie w chlebie. Cieleśnie, realnie. W chlebie obecny i winie jest jedynie duchowo. I my przyjmujemy duchowo Chrystusa, z którym się łączymy duchowo w sakramencie.
Anglikanie?
Wszystkie trzy formuły przyjmują. Też kościół anglikański składa się z trzech nurtów. High Church to jest ten kościół najbardziej przywiązany do tradycji reformacyjnej, liturgicznie bardzo bliski kościołowi rzymskiemu. Broad Church, ten kościół środkowy, który tak naprawdę jest luterańsko-kalwiński. I ten Low Church, kościół ludowy, który ma charakter bardzo ewangelikalny, zielonoświątkowy. Także w jednym mieście, jakby w Birmingham, brałem udział w trzech różnych typach nabożeństw na podczas jednego pobytu. Gdzie High Mass jest praktycznie żywcem wyjęta ze średniowiecza, to co sprzed reformy jeszcze trydenckie tak naprawdę. Gdzie nabożeństwo tego Broad Church koncentruje się na kazaniu, na wspólnym śpiewie i bardzo entuzjastyczne, charyzmatyczne nabożeństwo w Low Church. Z tym, że w anglikańskim kościele jest bardzo silnie położony akcent na urząd biskupa, to co różni od innych kościołów protestanckich, gdzie nie wszędzie ta rola biskupa jest tak istotna w łączności. Także cały kościół anglikański na świecie bardzo podkreśla zwierzchnictwo arcybiskupa Canterbury, prymasa Anglii, jako zwierzchnika wszystkich Anglikanów. I warto pamiętać, że w Ameryce kościół anglikański nazywany jest Episcopalian Church, czyli kościołem episkopalnym, kościołem biskupim.
Chciałem zapytać od takiego praktycznego punktu widzenia, bo tu jesteśmy dużo teorii poruszyli. Z praktycznego punktu widzenia, jak ksiądz biskup widzi, czy widzi w ogóle taką możliwość w najbliższym czasie, żebyśmy się mogli spotkać właśnie w sakramencie ołtarza? Luteranie i rzymscy katolicy.
Z naszej perspektywy nie ma problemu. Jeśli my mówimy w Kościele Ewangelickim, każdy, kto wierzy, jest chrześcijaninem, kto wierzy w realną obecność Chrystusa w sakramencie, może przystąpić u nas do stołu. Nie ma ekskluzywności. My nie wyłączamy innej społeczności stołu. Ta próba była podjęta na pierwszym ekumenicznym Kirchentagu w Berlinie, gdzie wielu duchownych katolickich też przystąpiło do wspólnej interkomunii, zaproszenia, które przyszło z Kościoła Ewangelickiego i tam powiedziano, że teraz musimy wbrew Watykanowi, tam było tak prosto powiedziane, wspólnie celebrować obecność Chrystusa w sakramencie. To zostało bardzo wyraźnie przez Stolicę Apostolską potępione, ci duchowni, którzy byli suspendowani, katolicy, i od tego czasu Kirchentag nie ma charakteru ekumenicznego, w takiej postaci są wspólne celebracje eukarystyczne, więc z punktu widzenia Kościoła katolickiego w Berlinie 2001. Berlin. Tak.
Żelazny kardynał jednoznacznie to jest.
Tak, dokładnie. Dokładnie tak. I później było to słynne Dominus Jezus 2002, jako właśnie przypomnienie katolikom, że jednak tylko jest prawdziwie obecny Kościół w Kościele Rzymskim. Także to dla Ratzingera i szczególnie istotna jest kwestia szafara sakramentu. Kościół katolicki głosi, że my nie mamy jako ewangelicy duchowni sukcesji apostolskiej i dlatego nie możemy odprawiać sakramentu ołtarza. My odpowiadamy, że Kościół szwedzki, a przez to my także mamy sukcesję apostolstwa, to wtedy odpowiada Singeres, ale nie macie łączności z biskupem Rzymu. To nie wystarczy mieć sukcesję apostolską jako linię continua, ale również więź z biskupem Rzymu. Tu jest istotna, czego w prawosławiu też takiego czegoś
nie ma. To jest niespójne, bo msza prawosławna jest akceptowana.
Jest akceptowana, ale nie ma interkomunii. Ale, tak, bo tam jest przyjęcie, że prawosławie idzie swoją drogą, inna droga, a my wyszliśmy z nimi, myśmy zerwali z biskupem Rzymu, a oni, ich linia, ich więź ma inny charakter. Więc to jest główna przeszkoda w uznawaniu nas jako szafary sakramentu, brak kapłaństwa jako takiego, gdyż my nie jesteśmy kapłanami, Chrystową ofiarę, bo uważamy, że ofiara została ostatnio złożona przez Chrystusa i my przeżywamy Eucharystię, przeżywamy sakrament ołtarza, komunię świętą, wieczerzę pańską, ale nie sprawujemy mszy jako takiej. U nas to pojęcie zostało przez Lutra właśnie odrzucone, bo msza ma charakter uznaniowy. To jest coś, co ja zapracowywuję sobie na zbawienia. To jest niemożliwe według nauki o usprawiedliwieniu, według tradycji Pawłowej. I w związku z tym jest kilka tych punktów, gdzie nasza posługa sakramentalna przez Kościół rzymski nie jest uznawana, a w drugą stronę my uznajemy, że rzymscy duchowni są duchownymi. Mówiąc tak, no. Wy nas nie uznajecie, oficjalnie nie was tak. Tak w sensie sprawowania sakramentów.
Czy znana jest biskupowi sprawa pewnego sporu, tak, może za duże słowo, ale pomiędzy przed ostatnią wizytą Jana Pawła II w Niemczech, tam się pojawił taki wątek tego, że papież miał ochotę w tym czasie oficjalnie zdjąć ekskomunikę z Lutra. I na prośbę kardynała też episkopatu Niemiec tego nie zrobił.
Nie zrobił. Znaczy to są kuluary, które myślę, że jeszcze 50 lat przynajmniej minie, zanim to do końca te dokumenty będą
upubliczone. Nie chciał to zrobić, ale Ratzinger to jakby...
Ratzinger na pewno wszelkie tego typu inicjatywy bardzo blokował. A paradoksalnie Ratzinger jest się uważany w Niemczech najbardziej protestanckiego z wszystkich papieży, dlatego że abdykował. Że to było na takie właśnie typowo ewangelickie, idę na emeryturę.
Na koniec.
Na koniec, tak. Na koniec.
Jak jest praca, to jest emerytura.
Tak. Także to tak właśnie czasami całe życie on, to było dziwna postać, bo on dopóki nie był arcybiskupem Monachium, jako teolog jeszcze, profesor teologii, był bardzo twardy ekumenicznie. Później, jak został tym arcybiskupem Monachium, zamknął się. Jest podobne jakieś zdjęcie też, gdzie sprawował z jedną luterańską pastorką, księdzem kobietą, Eucharystię wspólnie. Ale to jest, podobno gdzieś ono jest, ja go nie widziałem. Ale że był taki przypadek, że jako ksiądz profesor Ratzinger tak wspólnie jest, gdy obydwoje błogosławią dary komunijne. Gdy został arcybiskupem Monachium, Bawarii stał się zupełnie innym człowiekiem, zamkniętym ale Bawaria, Monachium jako takie do dzisiaj stanowi bardzo istotny punkt na mapie wspólnej pracy teologicznej. Także tam ewangelicki teolog Wolfhard Pannenberg był szczególnie taką znaną postacią właśnie w dialogu ekumenicznym. I tam większość dokumentów dialogu była tworzona ten Arbeitskreis monachijski właśnie, gdzie się spotykali i przez lata te dokumenty pracowywali. Tam, także.
Mam pytanie o to porozumienie, chyba to był 1994, że już nie ma problemu między protestantyzmem a katolicyzmem, jeżeli chodzi o łaskę.
O rozumienie nauki o sprawiedliwieniu, tak.
Ale przed chwilą ksiądz biskup powiedział, że msza katolicka jest zarabianiem uczynkiem.
Bo pytanie, jak ten dokument ujął pewne aspekty. To jest, dyplomacja jest takim językiem, gdzie o rzeczach niewygodnych się nie mówi. I wspólna deklaracja w sprawie nauki o sprawiedliwieniu też kwestię mszy jako ofiary zadośćuczynnej pomija. Koncentruje się bardziej na ewangelickim wykładzie tej kwestii i że potępienia XVI wieku, tak jak były sformułowane w XVI wieku, nie są obowiązujące. To jest taka uniwersalna formuła, która tam się w tym piśmie znajduje. Z punktu widzenia teologicznego jest wiele lepszych dokumentów niż te, które próbują budować jakiś dialog. A tam pan był szybciej. Tak? Pan z dłuższą brodą.
Przez 500 lat reformacji. Ja chciałbym zapytać, czy z perspektywy dzisiejszej ksiądz biskup ocenia, że ta reformacja się udała, czy w kontekście tych wszystkich tutaj poruszonych wątków, pewnych jakby zmian, dostosowywania się i tylko przytoczonych przykładów tego, jak jeden kościół w Szwecji podchodzi do pewnych spraw, a jak inne, i zachęcić, czy zaprosić do takiej predykcji, jakby ksiądz biskup się pokusił o to, jak ta reformacja będzie wyglądała na przykład za 300 lat albo 200 lat.
Nie jestem demonem Laplace'a, nie mam ani tylu danych, ani takiej mocy obliczeniowej, żeby tak daleko wychodzić, a czy reformacja była czymś koniecznym? Była ruchem, który wyrastał z potrzeb średniowiecznej duchowości. Był Hus, był Savonarola, jednego spali, drugiego inaczej załatwili. Tutaj udało się po prostu Lutrowi to, że miał za sobą jednak potężne siły polityczne. I dzięki temu ten ruch nie został tak załatwiony. Ale gdyby nie udało się Lutrowi, to za 30 lat to by ktoś inny, bo to wynikało z ducha epoki. Formuły przy rozwijającym się coraz bardziej społeczeństwie średniowiecznym, gdzie gospodarka zaczynała już ruszać, szczególnie we Włoszech, ludzie czuli się coraz bardziej wolni, odkrywali swoją wolność i inaczej definiowali swoją relację do Boga. I tego typu ruch, jak reformacja, był niezbędnym elementem rozwoju samoświadomości chrześcijańskiej. I moim zdaniem Sobór Watykański II, jak mówią to dobrze, to jest dopiero takim wsłuchaniem się w głos Lutra 400 lat później tak naprawdę. I próbą pójścia drogą do człowieka, bo gdyby Sobór Watykański II nie przeprowadził szeregu reform, to państwa by tu nie było dzisiaj, bo współczesny człowiek, gdyby miał pewną łacińską mszę, wybaczcie wszyscy to, co mówię, kościoły byłyby puste tak, jak są puste w innych krajach. Reformacja otworzyła Kościół na człowieka. Nie człowiek służy Kościołowi, ale Kościół służy człowiekowi. Ma nieść Ewangelię człowiekowi. To było to najważniejsze przesłanie. Otwarcie się na Biblię, na indywidualne przeżywanie wiary.
I na pewno stworzyła etos dobrej pracy.
To też.
No ja też tak myślę, minęło 500 lat i minęło 500 lat i przez te 500 lat i Kościół Rzymskokatolicki, to nie jest XVI-wieczny Kościół Rzymskokatolicki, i też myślę, że Kościół Ewangelicki to też.
Dokładnie, dokładnie. To jest ten Kościół. Jeśli ma być żywy, to musi odpowiadać na pytania człowieka, a nie strzelać ponad głowami. Bo wybitny teolog ewangelicki XX wieku, Paul Tillich, mówił, że podstawową funkcją teologii jest korelacja, zasada korelacji. Czyli filozofia wyprzedza pytania teologiczne, filozofia jest zawsze szybciej niż ogół nas. Powiedzmy, Heidegger, prawda? Formułuje w latach 20. pytania, które później dopiero francuscy egzystencjaliści będą w latach 40. stawiać w swoich publikacjach, książkach. Heidegger formułuje pewne pytania dotyczące człowieka współczesnego, jeszcze nie ponowoczesnego, ale już nie nowoczesnego. I Tillich mówi, teologia musi na te pytania odpowiedzieć w kontekście orędzia biblijnego przesłania Chrystusa. To samo my dzisiaj próbujemy robić w odniesieniu do myśli ponowoczesnej. Powiem uczciwie, robimy to bardzo jeszcze nieudolnie. Nie potrafimy wpisać się w ponowoczesną narrację. Może są tacy teologowie już w Ameryce, których ja nie znam, czy w Niemczech, którzy dobrze to czynią, ale tak naprawdę ta narracja jest strasznie trudna, bo burzy nasze podstawowe wyobrażenia o człowieku, o jego integracji, jedności, o jedności świata, prawda? Ten świat jawi się po nowoczesnym zupełnie dalekim biblijnym wyobrażeniem. I teraz będzie tym wielkim zadaniem, żeby to przełożyć i dotrzeć do współczesnego.
Ja bym się tutaj zastanawiał, bo to pojęcie płynności, które jest tak dla nowoczesnych ważne, tego braku właśnie takich sztywnych struktur, to wcale tak daleko nie musi być od Biblii. Ta opowieść biblijna, ona, ja nie wiem, to tak sobie to nie formułuje żadnych takich twardych, radykalnych wniosków, ale tak sobie myślę, że może my tak czytamy Biblię, że ona jest taka, że jest już, ubieramy ją w takie twarde pojęcia, a może to jest bardziej opowieść.
No, Amerykanie próbują właśnie użyć pojęcia story. No, to jest motyw ustalenia Hauerwasa, takiego amerykańskiego teologa, który mówi, że w Biblii trzeba dotrzeć do poszczególne historie, nowego story i story potrafi być odpowiedzią na nasze aktualne pytania. Ale nie całościowo, ale właśnie na to, co mi dzisiaj nurtuje. Muszę znaleźć moje story, wejść w tę opowieść Jezusa i Jezus takim mistrzem opowiadania. Ale jak to jest Jezus, jego orędzie, prawda? Ale jak patrzymy na Biblię całościowo, mamy jednak potężną narrację.
I to na narrację, ale nie definicję. Nie definicji, a my tak no, przez setki lat czytaliśmy jednak Biblię,
tak.
I jako zwłaszcza takich już mocno...
Jako metanarrację,
tak. Żeby znaleźć definicję, nie?
Tak,
żeby
tak.
Znaleźć konkretne.
To tak już ma, pojęcie, tak.
A nie tak ma być. A to jest opowieść o zbawieniu. Od początku do końca. Opowieść o zbawieniu.
Tak.
Powiedział na przykład w pewnym momencie, że protestantyzm rodząc się w Niemczech, no on po prostu był drogą do jakiegoś szybszego rozwoju, bo inaczej to się nie dało w tamtym układzie. Są takie okłady, ale na przykład i było przez długie wieki, no może nie długie wieki, ale spore okresy czasu, wydawało się, że gospodarczo protestantyzm idzie znacznie lepiej od katolicyzmu. No ale na przykład to się zupełnie negatywnie zweryfikowało w NRF. No i ja już o NRD nie mówię, bo to już w ogóle, a to jest najbardziej protestanckie, przynajmniej tradycyjnie. Część Niemiec. No ale można powiedzieć, że to nie komunizm, a nie tego. Ale w Niemczech zachodnich tereny katolickie, które w XIX wieku się rozwijały trochę wolniej.
Bawaria, tak.
Bawaria. No nawet i do pewnego stopnia nadrejniano. Ale na przykład w okresie NRF-u, tego przed połączeniem, to właśnie najszybciej się rozwijały, już pomijam NRD, ale Bundesrepublik właśnie katolickie. Północne, Hamburgi i tak dalej, które były tak wspaniale rozwinięte, no w stosunku do tej dziadowskiej Bawarii, no nie mieli to
elektronika.
Poza tym jest jeszcze druga rzecz, że na przykład w tym podziale się mówi bardzo często, przykład Niemiec, ale nie tylko, że protestantyzm przyjmował się szczególnie na tych terenach, jak on powstał, gdzie nie docierała cywilizacja rzymska.
No to są tezy, które są moim zdaniem tak arbitralne i to trzeba by dodać dużo analiz z tą ostatnią tezą, bo z pierwszą tezą to można pokazać, że jednak wpływ kultury protestanckiej ogólnie na Niemcy miał wpływ przemożny na pewien konkurencyjność, walkę na przykład XIX wieku ewangelików z katolikami, również na płaszczyźnie gospodarczej.
Bo tak. No, na pewno tereny te najlepiej rozwijają, które się w Niemczech Zachodnich rozwijają
na
szybszy prąd.
Badania Wittenbergi
rozwijają. To Soborze Watykańskim II.
O, dobra.
Nie, to wrócimy panią z pytaniem.
Tak. A więc tak, posiadam dwa tłumaczenia Pisma Świętego. Jedno jest klasyczną tysiąclatką, a drugie to jest Pismo Święte, które zakupiłam, nowe tłumaczenie z 2016, zaprzyjaźnionym w Kościele Protestanckim. Ostatnio odkryłam, że w tysiącletce jest kilka ksiąg więcej w Starym Testamencie. Kiedy zostały dopisane bądź wykreślone i dlaczego?
Tak. Luther przyjął tak zwany kanon palestyński, wychodząc z założenia, że kanon palestyński obowiązywał w Palestynie w czasach Jezusa. Czyli, że chodzi o liczbę ksiąg Starego Testamentu. Kanon ewangelicki ma 39 plus 27 Nowego Testamentu. W kanonie katolickim podążono za Septuagintą, czyli tłumaczeniem 70, które powstało w Aleksandrii i przyjęto tak zwane księgi, po naszemu mówiąc, apokryficzne, a po katolicku wtórokanoniczne, albo deuterokanoniczne, wtórokanoniczne, które Luther też uznawał i są wydania ewangelickie, które mają też te księgi wtórokanoniczne, mówiąc on, apokryfy nie zawierają pełni objawienia, ale są pożyteczne do lektury. Kryterium było takie, że Żydzi używali tak zwanego kanonu palestyńskiego, który w gruncie rzeczy został przyjęty dopiero na takim synodzie w Jamnie, zgromadzeniu rabinów w 94 setnym roku. Także to był kanon, którego używali Żydzi w czasach Jezusa w Ziemi Świętej, a te księgi, które stały w kanonie Septuagint, były używane przez Żydów żyjących w diasporze już rozproszeni.
No tak możliwe.
Marcin Luther nazywał papieża współczesnego mu antychrystem. Mm-hmm. Jak widzi ksiądz biskup z punktu widzenia luteranina? Czy też czyta jako znak jakiś to, co się zdarzyło w Lund, to znaczy zaproszenie i udział papieża Franciszka w rozpoczęciu roku 500-lecia reformacji?
Luther innych też nazywał inaczej i dużo gorzej, a papieżnicy, jak nazywano ich wtedy, nazywali Lutra antychrystem, dzieckiem, i jak rodziło się pierwsze dziecko Lutra, to katolicy w napięciu czekali, byli przekonani, że będzie miało ogonek to dziecko. Ja rozpocząłem od obrazu średniowiecznego świata, proszę Państwa, bo to był świat. Jedna z książek o Lutrze, Heiko Obermana, wybitnego holenderskiego, amerykańskiego historyka, mówi: człowiek między światem a diabłem. Dla ludzi średniowiecza obecność diabła i jego działania w świecie była nieprawdopodobna. My nie wierzymy w diabła już dzisiaj, albo oni wszyscy wierzą. W większości ludzi... A jeśli tak, to zupełnie inaczej jako. A dla nich to był osobowy, realny byt. Osobowy. Który się pojawiał, znikał i wierzono naprawdę. Ewangelicy się modlili o to dziecko. Katolicy też się modlili o to dziecko. To było takie, żeby było przekonanie, że albo umrze, co będzie znakiem odrzucenia Lutra, albo urodzi się z ogonem. Takie było wyobrażenie tamtych ludzi. Urodzenie tego zdrowego dziecka, później pięciu kolejnych, było dowodem dla wielu, że właśnie przy Lutrze jest Boża łaska. Że jego rodzina rzeczywiście nie jest rodziną odrzuconą przez Boga, lecz rodziną, której błogosławiono, bo dziecko używane jest największe błogosławieństwo tamtych czasów. Zdrowe dziecko zwłaszcza. Więc to był dowód na, że tak powiem, to, że Luther nie jest dzieckiem szatana i Katarzyna von Bora również nie jest odrzucona. I taka była brutalna gra językowa tamtych czasów. I to, co Luther pisze o, jak nazywa papieża ówczesnego, nie ma charakteru dogmatów, jak już wspomniałem. To, co ewangelików obowiązuje jako pewien swoisty rekwalifikator, są księgi symboliczne, czyli mały, duży katechizm, konfesja augsburska, artykuły szmalkalskie, gdzie tam są takie antypapieskie rzeczywiście wypowiedzi, ale generalnie trzeba spojrzeć na kontekst, w którym to było opowiadane i co ówczesny papież reprezentował, jak walczył z reformacją, z Lutrem osobiście, jego zwolennikami i do czego dążył, do unicestwienia tego ruchu, więc tego typu reakcje były w tamtym języku w pełni usprawiedliwione. My dzisiaj patrzymy na reformację jako ewangelicy też z pewnej historycznej perspektywy i tamte zdania wkładane też bierzemy właśnie jako pewne dobrodziejstwo tamtych czasów. Język sformułowania, emocjonalność Lutra. Dzisiaj traktujemy dialog z Kościołem katolickim, prawosławny, jako pewną współczesną wizję chrześcijaństwa, ekumenizmu, którą my nazywamy jedność w pojednanej różnorodności. My uważamy, że różnorodność Kościoła nie jest przeszkodą do jedności, ale jest darem. Darem, który był obecny od początku chrześcijaństwa. Od początku chrześcijaństwa mamy petrynizm i paulinizm. Mamy w Nowym Testamencie przynajmniej cztery wielkie narracje. Synoptyczną, Pawłową, Piotrową i apokaliptykę. Co pokazuje, że chrześcijaństwo od początku jest odczytaniem orędzia Jezusa. Jak chociażby słów tu est Petrus. My odczytujemy to jako na tej skale, na tym wyznaniu Ty jesteś Chrystusem, zbuduje Kościół, a Kościół rzymski rozumie to personalnie. My rozumiemy to jako odniesienie do wyznania Piotra, jednego z apostołów, a nie, że Piotr jest skałą, na której będzie Kościół budowany. I to jest taki przykład a propos papieża, ale uznajemy, że jest taki motyw, o którym tam mówiłem, Elizabeth Reiser chociażby proponuje, uznanie papieża jako honorowego zwierzchnika chrześcijaństwa na takiej zasadzie, jak uznają to prawosławni wobec patriarchy Konstantynopola. Taki model posługi papieskiej byłby dla nas możliwy jako priorytet czy pierwszeństwo honorowe, a nie instytucjonalne i kanoniczne. Także takie elementy, takie myśli w protestantyzmie też występują. Nie są mi one osobiście obce. Taki artykuł napisany do studiów teologicznych o prymacie papieża. Właśnie prymat służby ekumenizmu. To jest to, co w pewnych momentach Jan Paweł II też takie sformułowania formułował.
Tak, to u Jana Pawła II to było. Już on prosił o to,
żeby... Pojawiało się.
Tak, ale tak, bo on też prosił, żeby modlić się o to, żeby on mógł, żeby odkrył na nowo, znalazł,
tak,
co to znaczy posługa Piotrowa.
Tak.
Żeby
i w tej pracy mojej teologicznej, nazwijmy to, jestem obok bycia biskupem diecezji proboszczem parafii w Gdańsku, profesorem teologii systematycznej i bardzo często z kolegami teologami katolickimi właśnie wokół tego dyskutujemy. Były duże konferencje, które poświęcone z całą materiał, także ja Państwa chciałem zachęcić do lektury chociażby gdańskiego rocznika ewangelickiego. My wydajemy od 10 lat jako trójmiejska parafia czasopismo, które ma charakter właśnie ekumeniczny. Zapraszamy autorów prawosławnych, rzymskokatolickich, oczywiście najbardziej swoje środowisko publikuje. I są różne właśnie głosy, gdzie próbujemy ten model jak najbardziej prezentować. Także tu mamy w tym numerze tekst teologa prawosławnego, ewangelicki i zielonoświątkowego. Poprzedni był ojca Pietrasa, chociażby słynnego badacza starożytności. Jezuita. Dominikanie nas jeszcze nie publikowali. Także to na ręce ojca od razu.
To moich mądrzejszych Panie Szanowni,
chciałem zapytać o sprawę, czy kwestię, może, żeby troszkę było wyżej tradycji. No bo siłą rzeczy, uruchamiając tylko logiczne myślenie, chociażby, że obchodzicie 500 lat, zawieszenie w czasie, już wskazuje na poczucie tradycji. Czy mógłby biskup szerzej o tym powiedzieć?
Tak, postaram się.
Ponieważ na samym wstępie ja zanotowałem, że tutaj udział człowieka, no, solo scriptura jako pierwsze principium, potem solo Christus, a jednak też było powołanie się na autorytety konkretne, osobowe, prawdopodobnie wiele nazwisk.
Tak.
Więc dlaczego człowiek jako homo peccator, a sprawa idzie o jego zbawienie, nie może mieć w świetle właśnie ewangelików umocowania takiego, jak ma chrześcijaństwo. Mamy to samo...
Katolicyzm, nie. Jest chrześcijaństwo i trzy tradycje. Protestantyzm, katolicyzm i prawosławie.
Tak. To ja bym się chciał właśnie o tego człowieka zapytać, który jednak tworzy tradycję, no bo Marcin Luther był osobą.
W pojęciu teologicznym opracowanym w XVII wieku ustawiono zasadę dwa pojęcia. Norma normans i norma normata. Norma normans oznacza normę normującą. I tą normą jest zawsze Pismo Święte dla Ewangelików. Oraz są te normy mniejsze, normy normowane przez Pismo. Czyli podlegające każdorazowo osądowi Pisma. To są księgi symboliczne, to są prawo kościelne, prawa liturgiczne. Kościół musi mieć ten porządek nabożeństwa, życia. To nie jest takie, to się bezpośrednio wszystko znajduje w Biblii. To jest wszystko tworzone, normatyzowane. Tylko chodzi o to, co jest ważniejsze. Czy tradycja, czy pismo. W sporze tradycji z pismem zawsze pismo powinno mieć pierwszeństwo. I to było Lutra wobec pewnych zwyczajów maryjnych, których on nie odnajdywał w Biblii, a które były obecne w średniowiecznym kościele. Pielgrzymy, kwestie relikwii. Tego nie ma w Biblii i nie ma impulsu do tego, mówi Luter. To, co Biblia nie odrzuca, jest możliwe. Kalwin poszedł dalej. Tylko to, co bezpośrednio wynika z Biblii, jest dopuszczalne. Tu jest różnica w pierwotnym podejściu luterańskim i kalwinistym. Stąd, gdy kościoły średniowieczne, które były używane przed daną na przykład społeczność, cechy, własność kościołów, jakiś kościół był kościołem miejskim, stawał się kościołem ewangelickim, w luterańskich krajach zostawiano wyposażenie tych kościołów tak, jak było. W większości wypadków. W kalwińskich usuwano wszystkie obrazy zdobienia z tych kościołów, by stawały się kościołami ewangelicko-reformowanymi. Także luteranizm nie był tak daleko, ten tradycyjny luteranizm mainstreamowy, tak radykalny, jeśli chodzi o te kwestie. I miał świadomość tylko, że tradycja nie może wyprzedać pisma, pismo może zaprzeczać nad tradycją.
Ja nie wiem, czy jeszcze będą pytania. Ja bym poprosił, znaczy najpierw podziękujmy księdzu biskupowi bardzo. Za to jubileuszowe wydarzenie. Myślę, że jest to taki element naszego uczestnictwa reformacyjnym jubileuszu. Ja bym poprosił, żeby ksiądz biskup się z nami na koniec pomodlił, poprowadził.
Jak najbardziej.
Poprowadził
A jeszcze chciałbym na pamiątkę też dać książkę o reformacji. To jest tą pierwszą, który przez polskich autorów wydany, nie przeze mnie, ale tylko recenzentem, ale to jest mój uczeń.
To gdyby ktoś jeszcze chciał sobie uzupełnić, to będzie taka możliwość.
Także wszelkie książki są dostępne u nas w parafii, do kupienia też można nabyć, także jest sporo literatury.
Do Sopotu.
Zapraszamy na obchody, ulotki są w ogóle.
O właśnie, to
proszę, żeby pan
rozdawał. A teraz
pomógł. Dziękuję Państwu, pomógł. Łaskawy nasz Panie i Boże, chcemy Ci podziękować za dzisiejszą wspólnotę myśli, wspólnotę wiary i szkołę modlitwy. Dziękujemy Ci, że jesteś obecny we współczesnym świecie. Przychodzisz do nas, choć często my nie rozpoznajemy znaków Twojej obecności. Chcemy Cię dzisiaj prosić o obecność Twoją w Kościele i o to, byśmy potrafili w różnych tradycjach składać świadectwo przed światem, że jesteś dla nas ważny, że w Tobie odnajdujemy drogę, prawdę i życie. Prosimy się o nasze powroty do domu, o błogosławieństwo dla dominikańskiej społeczności, dla wszystkich naszych kościołów, dla trójmiejskiej parafii ewangelickiej, dla wszystkich nas tu obecnych. Bądź z nami, Panie, i prowadź nas drogą prawdy. Amen.